To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski. Zapraszam Cię na kolejny podcast Kafe AZS. Jak zapewne słyszysz, dzisiaj jesteśmy w trochę innych okolicznościach przyrody. Znajdujemy się na warszawskich Bielanach przy ulicy Marymąckiej, czyli jesteśmy, tak, na terenie klubu AZS AWF Warszawa. Ze mną jest Michał Obukowicz. Michał to klasowy sędzia piłkarski, wiceprezes AZS AWF Warszawa i dyrektor klubu AZS. Bardzo miło mi z Tobą rozmawiać. Znajdujemy się na terenie boiska piłkarskiego. W tle będzie zapewne zaraz słychać różne odgłosy, które towarzyszą nam, gdy oglądamy mecze na żywo. Liczymy tutaj na efekty dźwiękowe, bo wiadomo, że podcast, parafrazując słynne powiedzenie, to teatr wyobraźni. No właśnie, znajdujemy się na warszawskich Bielanach, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Siedzimy na stadionie. Jesteśmy w miejscu Twojej pracy. Z jakim nastawieniem, z jakimi emocjami przychodzi się do takiej pracy? Do pracy, w której jest dużo boisk, dużo infrastruktury sportowej i przede wszystkim dużo zieleni. To trochę inna praca niż te wszystkie, które my znamy.
Oj, zdecydowanie. Nie nadawałbym się do pracy takiej stricte biurowej, gdzie w bloku albo pośród szklanych domów czy szklanych biurowców siedzieć i pracować. My robiliśmy tutaj jakiś czas temu pytanie do naszych studentów, pracowników na AWF-ie, co cenią sobie najbardziej. Wielu z nich wspominało o tym, że ten kampus jest wyjątkowy i atmosfera na tym kampusie panująca. I to chyba właśnie jest to, o czym tutaj, czego tutaj doświadczamy. Czyli te zielone drzewa dookoła, śpiew ptaków z lasku, czy też właśnie boiska sportowe i aktywność sportowa, która jest tutaj dookoła.
Jak dużo tutaj jest boisk? O jakiej infrastrukturze mówimy? Jaka jest skala z tego obiektu? Ten obiekt znany jest bardzo dobrze warszawianom. Słyszałem niejedną historię osób, które tutaj po prostu za młodu przychodziły i spędzały wolny czas ze swoim dziadkiem, ze swoją babcią, ze swoimi rodzicami.
Zgadza się. No to mamy, to jest sportowe serce Warszawy, a przynajmniej chcielibyśmy, żeby w dalszym ciągu było takim tętniącym sercem Warszawy. Mamy tutaj boisko do rugby, jedno z dwóch w ogóle na terenie całego miasta. Mamy stadion lekkoatletyczny, kilka boisk piłkarskich, w tym to, przy którym siedzimy, nowe, świeżo oddane ze sztuczną nawierzchnią, w pełni oświetlone. Pływalnia, hala gimnastyczna, hala gier, pawilon sportów walki, sala taekwondo. No, dużo by wymieniać tak naprawdę tych obiektów, na których wielu ludzi spędziło godziny, tygodnie, lata treningów, zabaw, czy też po prostu rekreacji.
To pomówmy o tych ludziach, o których wspomniałeś. Macie w swoim portfolio, jeśli można tak powiedzieć, możecie pochwalić się wieloma znamienitymi nazwiskami, które wyszły spod waszych skrzydeł, które wyszły właśnie z tych boisk, które my szczęśliwie siedząc tutaj widzimy.
Zgadza się. Znaczy bardzo, ponieważ my jesteśmy klubem z ponad 75-letnią tradycją, zawsze boję
się... Ten
czas leci, a ja zawsze boję się wymieniać jakichkolwiek nazwisk ze względu na to, że kogoś pominę. Mamy naszą panią historyk, która tutaj zapisuje wszystkie wyniki bardzo skrzętnie i to jest ponad setki medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Olimpijskich. Zaczęliśmy się zastanawiać właśnie w zasadzie, kogo tutaj najbardziej wyróżniać. Na drzwiach naszego klubu mamy kilka wizerunków osób, które po prostu osiągały dwukrotne laury olimpijskie. I to jest Jacek Przoła, Paweł Nastula, Tomek Majewski, Otylia Jędrzejczak, no i teraz mamy również Agnieszkę Kobus-Zawojską, no i Waldemar Boszanowski. Ale tu mówimy o medalach olimpijskich, ale medalistów Mistrzostw Świata w naszym portfolio jest bardzo, bardzo wielu. No i tak jak mówię, nie chciałbym kogoś pominąć wymieniając pozostałych, no ale są to setki wybitnych sportowców, a teraz...
Umówmy się, że te nazwiska w napisach końcowych się
pojawią. Końcowych, tam dodatkowe 10 minut po naszej rozmowie to będzie gdzieś tam się wyświetlało, ale tak jak mówię, to są też ludzie, obecni działacze sportowi, bo to nie tylko kwestia ich wyników sportowych, ale teraz często jadę do jakiegoś polskiego związku sportowego i tam spotykam osoby, które mówią: ja u was w klubie trenowałem, ja u was w klubie spędziłem najlepsze lata swojego życia, ja u was na uczelni studiowałem. No i bardzo nam jest fajnie, że i miło, gdy spotykamy się z tego typu właśnie reakcjami ludzi, którzy wspominają nas ciepło.
To jest Kafa AZS, a wysłuchacie rozmowę z Michałem Obukowiczem. Ile twojego zawodowego czasu poświęcasz właśnie na bycie tutaj, przy ulicy Marymąckiej w Warszawie?
No w zasadzie jestem tutaj na etacie, czyli pełen wymiar pracy, no plus dodatkowo to, co robię na drugim etacie, czyli jakieś takie elementy związane z trenowaniem.
I o tym też za chwilę porozmawiamy. Znajdujemy się nie bez powodu przy boisku piłkarskim, na którym może za chwilę sobie wejdziemy, ale pozostańmy jeszcze przy prezesowaniu i przy dyrektorowaniu. Jak duże jest to wyzwanie dla człowieka w twoim wieku, jak duże masz aspiracje i do czego dążysz? Jak chcesz ten klub dalej rozwinąć?
Oj, ogólnie większe rzeczy, które robię, to robię właśnie ze względu na ten element wyzwania, więc trzeba przyznać, że gdy zaczynałem tutaj pracę w klubie, było to olbrzymie wyzwanie, a teraz jest oczywiście jeszcze większe.
Ponieważ... Ile to już lat?
To będą 4 lata, jak jestem dyrektorem. Członkiem zarządu w klubie jestem już chyba z 12 lat, więc tak naprawdę za każdym razem to stawiałem sobie kolejne kroki, kolejne wyzwania. No jesteśmy chyba jednym z większych klubów, jeśli nie największym klubem w Polsce. Mamy 14 sekcji sportowych w sportach olimpijskich i dodatkowo jeszcze 2 sekcje w sportach nieolimpijskich. Ponad 1600 członków w klubie, wybitnych sportowców, ale również i dzieci. Są u nas również osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Cały czas staramy się rozwijać do tego stopnia, że już powoli nam infrastruktury brakuje i zaczynamy szukać miejsc, gdzie się rozwijać dalej. Ale no tak jak rozmawiamy, no jest to ciężki kawałek chleba. No nie ma dnia, żebym nie rozwiązywał jakichś problemów jakiegoś trenera, zawodnika związanych z sekcją, nie wspominając już o bieżącej działalności. Więc czasami tego etatu brakuje, czasami zastanawiam się, czy nie powinienem się sklonować, ale jest to praca, którą, czy nie ideowo, lubię ją robić i tak naprawdę czerpię z niej bardzo dużo radości.
Działacz ideowy.
Działacz ideowy, zdecydowanie romantyczny we wszystkim, co robiłem, zawsze starałem się robić coś dla idei. No, staram się pomagać też ludziom, no teraz mamy sytuację kryzysową związaną z wojną, a my tutaj jesteśmy otwarci, pomagamy osobom z Ukrainy.
No właśnie, pomagacie, zaangażowaliście się w pomoc dla uchodźców, dla naszych gości z Ukrainy. Jaka to pomoc?
W zasadzie jesteśmy otwarci dla większości sportowców, którzy do nas przychodzą. Pomagamy im, czy dostać się na studia, znaczy nie tyle dostać się, co pomóc w rekrutacji na studia. Pomagajmy im znaleźć zakwaterowanie na terenie Warszawy, udostępniamy obiekty sportowe, trenerów. W zasadzie nie ma tygodnia, kiedy nie zgłaszałby się do nas jakiś zawodnik, czynny, bądź też trener, który potrzebuje wsparcia. No za 2 godziny przyjeżdża tutaj pociągiem do Warszawy jeden z zawodników kickboxingu, któremu pomagamy, będziemy go zaraz kwaterować. Cały czas staramy się pomagać, ideowo, romantycznie, w duchu po prostu wsparcia dla innych sportowców.
Jak wygląda taka pomoc? Skupmy się może przy tym zawodniku kickboxingu, który za chwilę tutaj przyjedzie do was. Trzeba mu znaleźć zakwaterowanie, to raz. 2.
Staramy się to łączyć też z studiowaniem, no bo no, on musi też mieć tutaj jakieś rzeczy do roboty, bo samo zakwaterowanie dla takiej osoby to mało. On musi mieć co robić, czyli właśnie staramy się znaleźć czy zajęcia, czy treningi, w których on mógłby uczestniczyć u nas na terenie. Ten konkretny zawodnik będzie pomagał w treningach z młodszymi grupami, które u nas są, czyli dostanie od nas też możliwość podjęcia pracy jako trener z młodszymi grupami, żeby mógł się dzielić swoim doświadczeniem. Jeżeli będzie chciał dalej startować w zawodach, również będziemy się ubiegali o licencję dla niego zawodniczą, żeby mógł startować w zawodach, dalej się rozwijać jako zawodnik. No i to chyba są takie główne te elementy, na których na początek działamy, żeby się tutaj dobrze czuli jak w domu i zaasymilowali i troszeczkę odetchnęli od tego lęku wojny.
Jak dużo takich osób pojawiło się u was w ciągu ostatnich kilku tygodni?
No to już jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób, bo i to z różnych dyscyplin sportowych. Nie możemy niestety pomóc wszystkim, którym byśmy chcieli, no bo mamy ograniczone możliwości, ale faktycznie jest to kilkanaście, kilkadziesiąt osób obecnie, którym już tutaj na bieżąco pomagamy.
Jesteś wiceprezesem AZS AWF, jesteś dyrektorem klubu AWF, no ale porozmawiajmy o tym twoim klonie, o którym przed chwilą wspomniałeś, czyli o byciu sędzią piłkarskim. Jesteś sędzią liniowym, sędziujesz mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, czyli jesteś sędzią w Ekstraklasie, sędziujesz Puchar Polski, sędziujesz pierwszą ligę. Jesteś sędzią liniowym. czy to oznacza, że to już jest miejsce, do którego doszedłeś, czy chciałbyś, czy możesz zostać też sędzią głównym?
To jest tak. W zasadzie to muszę cię na początku poprawić. Takie nasze nazewnictwo stricte sędziowskie to jest sędzia asystent, wynikające z przepisów gry w piłkę nożną. Chociaż ja też, jak ktoś mnie pyta, to już mówię, a liniowy, bo przynajmniej ludzie wiedzą, o czym my rozmawiamy.
No i chyba też tak się mówi potocznie.
Tak się mówi potocznie. W zasadzie no, w żargonie sędziowskim to tak sobie, to jest przytyk nazwać kogoś liniowym, no bo jest to tylko i wyłącznie obiegania po linii i pokazywania tych autów. A wiadomo, że teraz funkcja jego asystenta jest również taka, że wskazujemy faule, podpowiadamy na całym boisku, a w dobie, mówię, czy słuchawek na meczu, czy VAR-u też możemy decydować o pozostałych decyzjach, które są podejmowane, jeśli chodzi o kartki, więc jak mówimy liniowy, to sobie śmiejemy się, że o, ten to tylko od autów, a już ten asystent, no to i faul czasami podpowie, a nawet i jakąś kartkę. A wracając do pytania odnośnie rozwoju tego sportowego, sędziowskiego, to kilkanaście już lat temu musiałem podjąć decyzję, czy będę sędzią asystentem liniowym na poziomie ekstraklasy, czy będę sędzią głównym na poziomie czwartej ligi. Wtedy, jak rozważałem wszystkie za i przeciw, wychodziło na to, że by rozpocząć karierę asystenta już taką wyspecjalizowaną. Byłem wtedy najmłodszym asystentem na poziomie ekstraklasy. Bardzo szybko to się przerodziło w nominację do sędziego międzynarodowego asystenta, więc nie żałuję swojej decyzji i dalej chyba w dalszym ciągu podjąłbym taką samą, chociaż oczywiście raz na jakiś czas wezmę gwizdek i sobie pobiegam po boisku jako sędzia główny, żeby gdzieś tam nie zapomnieć, jak to jest.
Rozmawiamy po zakończeniu rozgrywek polskiej ligi. Wiemy, kto spadł do pierwszej ligi z ekstraklasy, wiemy, kto awansował do ekstraklasy, wiemy, kto zdobył mistrzostwo, wiemy, kto zdobył Puchar Polski. Wiemy też, że mijający sezon obfitował w wiele ciekawych sytuacji na boiskach, którym towarzyszył także i VAR. VAR, z którym cały czas próbujemy się jakoś oswoić, no bo właśnie, wyczekiwaliśmy tych nowych technologii w piłce nożnej, ale już jak są, to też na nie narzekamy.
Zgadza się. My na początku, jak wchodził VAR jako sędziowie, byliśmy, troszkę się go obawialiśmy. Właśnie, że to zabije romantyzm, że to wydłuży mecze. Zresztą w ogóle to takie jest. Sport nie do końca lubi zmiany takie drastyczne, a to była taka drastyczna zmiana. Wszyscy się tego obawialiśmy, ale teraz już jest to dla nas codziennością. Wydaje mi się, że ten VAR jest dla sędziów bardzo pomocny. Dla widowiska czasami wydłuża, ale też już piłkarze przyzwyczaili się do tego, że jest ten VAR, trenerzy się przyzwyczaili do tego VAR-u, no i wydaje mi się, że kibice również.
To skąd te kontrowersje?
No, kontrowersje wynikają niestety z niedoskonałości chyba przepisów, które są interpretacyjne i my jako sędziowie rozpatrujemy jakąś sytuację na kilkanaście różnych sposobów, a ludzie z boku nie wiedzą, o czym my w ogóle rozmawiamy, a my rozpatrujemy dany faul pod względem właśnie możliwości zagrania piłki, posiadania piłki, siły ataku, kontaktu ewentualnego, tego, co mogło się wydarzyć przed, po. Mamy takie swoje jakieś wewnętrzne wytyczne, według których się poruszamy, a kibic po prostu widzi i ocenia to od razu. Ja to się często uśmiecham, bo jest jakieś zdarzenie, wracam do domu i ktoś z rodziny mówi, nie, no tam ewidentny karny, jak byście mogli tego nie widzieć, a ten ewidentny karny, to u nas jest dwugodzinna dyskusja pomiędzy 50 sędziami i tak mamy rozbieżne zdania i jakby chyba to jest to piękno futbolu albo w ogóle niektórych sportów, że te kontrowersje będą po prostu zawsze, niezależnie od tego, czy jest VAR, czy go nie ma, ale na pewno wyzbyliśmy się takich poważnych, rażących błędów, które bolały potem przez lata, obrastały legendą, że tu się sędzia pomylił. Ja powiem szczerze, jak się zaczął COVID, wziąłem sobie kilka książek takich biograficznych albo autobiograficznych piłkarskich i tam w prawie każdej książce wybitni piłkarze opowiadają o meczach, w których sędziowie się mylili na ich korzyść albo na ich niekorzyść i to skutkowało, nie wiem, awansem do Mistrzostw Świata, medalami Mistrzostw Europy. I nawet sobie zacząłem odgrzebywać te stare mecze.
Czytałeś biografię Maradona?
Biografię Maradony, tak, oczywiście biografię też Roberto Baggio.
Ręka Boga.
Tej nie musiałem odgrzebywać, ale pozostałe mecze nawet z ciekawości z lat 90. sobie odtwarzałem i mówię, kurczę, ewidentny błąd tutaj, ewidentny błąd tam. I to skutkowało tym, że jakaś drużyna jechała na Mistrzostwa Świata, a druga nie. A później nawet ci zdobywali to Mistrzostwa Świata, chociaż ich tam nie powinno być ze względu na błąd sędziowski, błąd ludzki. No teraz się tego wyzbyliśmy. Na Mistrzostwa Świata jadą najlepsi,
którzy boiskowo to po prostu udowodnili. I my jako sędziowie trochę zeszła z nas ta presja, bo człowiek wracał do domu i przez miesiąc trawił to w sobie, że kurczę, klub jakiś spadł piłkarski przez mój błąd, przez moją niedoskonałość.
Ludzie wytykali palcami, tak, to przez niego, patrz synku, to przez niego.
Zgadza się.
Stało się to, co się stało. Zyskaliście teraz więcej szacunku w związku z tym. Chodzi mi tutaj z jednej strony o presję kibiców, ale też i o presję ze strony piłkarzy, którzy mogli mieć do was pretensje za coś przez cały mecz.
Zgadza się. No, boiskowo nam to bardzo pomogło, jeśli chodzi o zarządzanie piłkarzami, zarządzanie emocjami, zarządzanie trenerami, bo mamy natychmiastową informację zwrotną, czy dana decyzja była słuszna, czy nie. Kiedyś mogliśmy biegać 90 minut, nie posiadając takiej wiedzy, więc to jest ta kwestia zarządzania boiskowego. Odnośnie szacunku kibiców również wydaje się, że gdzieś tam on się teraz zwiększył, bo ci kibice naprawdę nie zaczęli wierzyć, że to, co robimy, jest dobre, bo jest natychmiastowe potwierdzenie. Ja swego czasu, jak biegałem jeszcze, jak waru nie było, podejmowałem kilka dobrych decyzji ze Spalonym, kibice mnie lżyli, a ja sobie w myślach zastanawiam się, ciekawe, czy jak wrócisz do domu, obejrzysz ten mecz, to posypiesz głowę popiołem, powiesz, a nie, jednak ten liniowy...
Zdarzyło się, że ktoś zadzwonił, napisał wiadomość, sorry, miałeś rację?
Nie, nigdy, jeśli chodzi o kibiców, ale wśród trenerów czy piłkarzy zdarzało się, że wracałem na dane boisko po 2 tygodniach, oni mówili, w tamtym meczu to jednak miał pan rację. Chociaż oczywiście zawsze dodawali, ale tam 2 minuty później i tak był out dla nas albo coś takiego, ale właśnie rzadko się to zdarzało. Teraz mam natychmiastową weryfikację, podejmuję trudną decyzję, cały stadion krzyczy, że spalony, a za chwilę VAR potwierdza, że bramka prawidłowa, czyli okazało się, że ja miałem rację, a te 20 tysięcy kibiców dookoła jednak nie i kibice też to potrafią przyznać.
VAR wpływa na pracę sędziów, ale VAR też wpływa na pracę i emocje piłkarzy, nawet tych najważniejszych.
Zgadza się. Miałem przyjemność sędziować mecz Ligi Mistrzów na Bayernie Monachium, gdzie Robert Lewandowski, notabene bardzo trudny zawodnik, jeśli chodzi o ocenę spalonego, strzelił bramkę. Bramka była bardzo stykowa, ja tę bramkę uznałem i Robert podbiega do mnie i się pyta, czy bramka jest słusznie uznana, czy on już się może cieszyć, bo miał w zanadrzu specjalną cieszynkę, chciał światu oznajmić, że żona jest w drugiej ciąży, ale nie wiedział, czy już to może wykonać, czy za chwilę my mu tego nie anulujemy. I pyta się mnie, czy bramka jest słuszna. Ja mówię, dla mnie tak, ale czekałem, mówię, na technologię. I tak wstrzymywał, chodził z tą piłką, chodził. W końcu jak tylko miałem potwierdzenie, że już jest sprawdzone, kiwnąłem mu głową, wtedy schował koszulkę, piłkę pod koszulkę, pobiegł do kibiców i oznajmił światu, więc jakby mógł fetować tą bramkę i cieszyć się, dzielić się emocjami z innymi.
Czyli VAR ma też wpływ dosłownie na rodzinę państwa Lewandowskich.
Tak, zdecydowanie.
Jak się przygotowujesz przed spotkaniem? Wiadomo, musisz się rozbiegać, musisz się rozciągnąć, no ale też powiedziałeś, w czasie pandemii czytałeś książki i próbowałeś się doszkolić. Jak pracujesz nad sobą, żeby być coraz lepszym sędzią?
No u nas element samooceny w ogóle to jest taki bardzo istotny, czyli każdy swój mecz oglądam, analizuję, sprawdzam sytuacje, w których podejmowałem dobre, ale też te złe decyzje, staram się wyciągnąć błędy. Z każdego meczu mamy dwie obserwacje. Jedna obserwacja ze stadionu, druga obserwacja z sędziego wideo. Często też mamy zgrupowania organizowane takie wewnątrz sędziowskie, gdzie analizujemy klipy, dostajemy płyty z licznymi klipami, które musimy oceniać merytorycznie, dyskutujemy między sędziami. Ja też jestem sędzią, obserwatorem telewizyjnym sędziów w pierwszej i w drugiej lidze. Więc czasami zdarza się, że oglądam jakiś mecz, mam sytuację kontrowersyjną, rozsyłam do 4-5 kolegów, pytam się, co to jest dla was. No i znowu godzinne dyskusje na temat karny, niekarny, dlaczego. Więc to pod tym względem, jak gdyby pod tym aspektem interpretacyjnym, no to bardzo dużo tego mamy. No pod względem fizycznym, no to wiadomo, że jest to kwestia przede wszystkim przygotowania biegowego. No czy też właśnie elementy wysokiej intensywności, sprintów. No ja nie ukrywam, że w pracy sędziego asystenta ja się poruszam tak szybko jak ostatni stoper, albo jak później jak napastnik, jeżeli go gonię. Dlatego bardzo ważny jest ten element sprintu i szybkości biegu i to jest ten element, na którym głównie staram się pracować.
Jak ty na to wszystko znajdujesz czas?
Sam się zastanawiam. Chyba doba jest z gumy chyba momentami. Ale jakoś już do tego przywykłem, to już mam tyle lat doświadczenia i tej kariery, że chyba do tego przywykłem, chociaż już powoli coraz bardziej zaczynam cenić sobie też życie domowe i gdzieś tam wybieram sobie, no w tym roku pierwszy raz wziąłem urlop od niepamiętnych czasów w PZPN-ie i nie pojechałem celowo na daną kolejkę, chociaż przez lata tego nie robiłem, więc to chyba też świadczy o tym, że zaczynam coraz bardziej cenić życie domowe.
No właśnie, sport jest z tobą na każdym kroku, nawet w życiu domowym, nawet w życiu prywatnym. Kilka tygodni temu ożeniłeś się z Olimpijką z Rio, Emilią Antkiewicz.
Tak,
gratulacje.
Dziękuję serdecznie. No, mega szczęśliwy dzień dla nas obojga. To był właśnie ten jedyny urlop, jaki wziąłem w historii.
No tak, już jak brać urlop, to z...
To z bardzo poważnych powodów.
Tak jest.
No, spotkaliśmy się z Emilią zresztą na tych obiektach tutaj, 3 lata temu. Emilka kończyła trening, trenowała u nas w klubie, ja zaczynałem swój. I gdzieś tam ona się rozciągała po swoim treningu, ja się dopiero rozgrywałem do swojego. Tak przy tych samych barierkach na stadionie lekkoatletycznym, żeśmy przycupnęli, zaczęliśmy sobie rozmawiać. Tak się poznaliśmy. Później nawet zaczęliśmy wspólnie trochę trenować. Emilka zaczęła mnie trenować, jakieś wspólne rozbiegania. No i tak krok po kroku doszło do tego, że stanęliśmy na siódmym kobiercu i żeśmy, no, zakładamy teraz rodzinę.
Sport to zdrowie, sport to miłość, sport to rodzina. Rozmawiamy z Michałem Obukowiczem, klasowym sędzią piłkarskim, wiceprezesem AZS AWF Warszawa i dyrektorem klubu AZS. Pozostańmy jeszcze przy tym sędziowaniu. Oglądanie polskiej ligi, oglądanie polskiej piłki to często mi się kojarzy przede wszystkim z kabaretem i mam tutaj na myśli to pejoratywne określenie, jakie kojarzy się z samym słowem kabaret. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy to nie jest czasem frustrujące zajęcie?
Nie, zdecydowanie nie. To jest cały czas pogoń za jakimiś dziecięcymi marzeniami, chyba taką właśnie pasją i tym romantyzmem.
Ale poczekaj, to zatrzymajmy się przy tych dziecięcych marzeniach, bo ja rozumiem, że ktoś marzy o tym, żeby być drugim Robertem Lewandowskim czy Szczęsnym, że ktoś chce być dobrym piłkarzem, pomocnikiem, napastnikiem, bramkarzem, cokolwiek. Ale czy marzy się też o tym, żeby być dobrym sędzią piłkarskim?
Nie,
małego?
Skłamałbym, gdybym powiedział, że miałem nad łóżkiem plakat jakiegoś sędziego piłkarskiego, Sandor Pula, czy nie wiem, Pierluigiego Coliny, ale cały czas chciałem być przy sporcie. Zresztą wybierając studia na AWF-ie, gdzieś tam miałem pomysł taki, że zostanę dziennikarzem sportowym i będę przy tym wielkim sporcie, przy tym wielkim piłkarskim sporcie. W międzyczasie gdzieś tam rozpocząłem karierę sędziowską i tak w zasadzie no to jestem przy tym wielkim sporcie. Jeżdżę na mecze najwyższego szczebla u nas w Polsce, jeżdżę na mecze międzynarodowe, międzypaństwowe, czasami mecze międzyklubowe, również międzynarodowe, więc cały czas jestem blisko tego, o czym zawsze człowiek, blisko czego chciał być jako dzieciak.
Jakie mecze międzynarodowe masz na swoim koncie?
Tych meczów jest już 50 kilka, więc tak wspominając może taki największy mecz, na którym byłem, bo ostatnio się zresztą na ten temat zastanawiałem. Mam 3 mecze w Lidze Mistrzów posędziowane, w tym mecz na Bayernie Monachium, właśnie mecz Roberta Lewandowskiego. Mam mecz z bardzo dużą w świątyni futbolu na Wembley, Anglia-Niemcy. To był mecz co prawda towarzyski, czyli może ten gatunek, taki ciężar gatunkowy lżejszy, ale jednak to jest...
Ale to jest Wembley, to jest Anglia, to są Niemcy.
No właśnie. Tam było 90 tysięcy kibiców i to był mecz, na który wychodziłem w zasadzie dość pewnie. To w zasadzie był historyczny mecz, bo pierwszy z wykorzystaniem VAR-u na terenie Anglii. Czyli jak gdyby znowu...
Takiego... Historia działa się za twoją sprawą.
Tak jest. Więc no, wychodząc na ten stadion, mówię sobie, a jestem przyzwyczajony, mecze międzynarodowe, nie jestem zestresowany, tak sobie powtarzałem w głowie, aż w 13 minucie się potknąłem i wtedy dopiero otrzeźwiałem, że jednak...
Jestem zestresowany.
Ja powtarzam sobie w głowie, że nie jestem, to znaczy, że jestem, ale udało się oczywiście znaleźć tę koncentrację i posędziować ten mecz na spokojnie. Zresztą też fajne wydarzenie, bo mój brat był na tym meczu, rzadko kiedy się zdarza, żeby rodzina miała okazję być na meczu sędziego, a na ten mecz akurat mój brat przyjechał specjalnie do Londynu, więc też takie dodatkowe emocje z tym związane, że ktoś może widzieć i też uczestniczyć w tym meczu razem ze mną. Moi rodzice byli raz na moim meczu w Ekstraklasie, to było w Białymstoku, to mama nic z tego meczu nie pamięta, ani wyniku, nic nie pamięta, bo cały czas tylko patrzyła, jak gdzieś tam biegam po tej linii i mówi, jak ty to, synu, ogarniasz i w zasadzie, że oni ci nie przeszkadzają i nic poza tym śledzeniem mnie przez 90 minut nie pamięta.
Dałeś się zapamiętać w tym sezonie z meczu Rakowa-Częstochowa?
Tak, znaczy głośno się o tym zrobiło. Ja przez lata jeździłem jako asystent numer 1, czyli ten od strony ławek, więc oprócz meczu musiałem zarządzać trenerami. linii. Ostatnio coraz częściej jeżdżę na tą drugą linię, gdzie nie mam już tych tenerów, za to mam lepszy kontakt z kibicami, bo ci kibice są bliżej i gdzieś tam się udaje nawiązać takie relacje. Ja też chyba mam trochę więcej spokoju na tych meczach Ekstraklasy, że już na rozgrzewce patrzę sobie po trybunach, patrzę sobie na tych ludzi, gdzieś nawiązuję z nimi jakieś delikatne relacje. No i na meczu Rakowa właśnie doszło do takiej sytuacji, że kibice po jakiejś decyzji oczywiście uważali...
Byli innego zdania niż ty.
Innego zdania zdecydowanie, ale ja, co się chyba nie zdarza, odwróciłem się do nich, bo miałem taką możliwość, nic się nie działo gdzieś i wytłumaczyłem im, że na spokojnie, że VAR wszystko sprawdził i że jednak my mieliśmy rację, co oni przyjęli naprawdę z jakąś taką dużą aprobatą, zaczęli śpiewać, że lubią PZPN zamiast to, co normalnie. I tak jakoś potem każda moja decyzja przez ten konkretny sektor kibiców była aprobowana, niezależnie czy to dla ich drużyny, czy przeciwko, była oklaskiwana, więc stwierdziłem, że jakoś im to wynagrodzę i w przerwie meczu przetrzepałem całą torbę, co mógłbym podarować tym kibicom, znalazłem jedną swoją koszulkę, taką jeszcze nie rozpakowaną, w przerwie podbiegłem do jednego z kibiców, wręczyłem mu ją, on ją założył i w zasadzie paradował w niej do końca meczu, a nawet i po spotkaniu jeszcze w niej chodził, bo pod stadionem jeszcze czekali, żeby ze mną przybić piątki, pogadać sobie chwilę. Ostatnio byłem znów na meczu Rakowa, no i też żeśmy się spotkali, ci sami kibice gdzieś tam do mnie podeszli, ja też do nich podszedłem, porozmawialiśmy, tym razem ja dostałem od nich prezent, czyli szalik Rakowa-Częstochowa, bardzo normalna relacja, bardzo fajna. Mam nadzieję, że będzie więcej tego typu gestów na stadionach. Gdzieś byłem na meczu Termaliki, już zaczęli mnie też rozpoznawać kibice, bo już krzyczą do mnie z nazwiska, gdzie mam 250 meczów w Ekstraklasie, kibice mnie nie znają z imienia, z nazwiska, a tutaj już z nazwiska do mnie wołali, dopytywali o jakieś sytuacje, czy przy karnym nie powinno być czerwonej kartki. Wiadomo, że ważne, żeby się nie rozpraszać w meczu, więc nie każdemu jestem w stanie odpowiedzieć teraz, jak będą mnie zaczepiać na trybunach, ale faktycznie no, ociepla się troszkę ten wizerunek nas, sędziów, wśród kibiców i to jest naprawdę fajne.
Sędzia, który został przyjacielem. Przyjacielem kibiców.
Tak, znaczy chciałbym, żeby tak było wszędzie.
Może powinieneś kanał na YouTubie założyć, w którym będziesz analizować dane spotkania, dane kontrowersyjne sytuacje. Myślę, żebyś cieszył się dużym wzięciem.
Zastanawiałem się nad tym, tylko że nie mam czasu na trzeci etat już, jak gdyby, żeby...
Jakby ktoś widział trochę czasu dla naszego gościa, to odezwijcie się do nas jak najbardziej. Może coś razem wykombinujemy. Jakiej drużynie piłkarskiej kibicujesz?
Żadnej.
To jest odpowiedź dyplomatyczna.
To jest odpowiedź prawdziwa,
sędziowska.
Prawdziwa. Znaczy, ja nie ukrywam, że chodziłem na mecze jako dzieciak, to nie da się tego wyprzeć. Chodziłem na mecze Legii Warszawa, jestem z Warszawy, więc chodziłem na mecze. Ale jak zacząłem być sędzią, bardzo szybko się wyzbyłem jakichkolwiek takich klubowych, nie wiem... No nie faworyzuję żadnej z drużyn, ale inaczej, też jakichś takich sympatii klubowych. Sędziowałem mecz juniorów Polonia-Legia na Polonii i kiedyś się zastanawiałem właśnie, czy to nie będzie dla mnie problemem. I sposób zachowania piłkarzy w czarnych koszulkach, a sposób zachowania piłkarzy w zielonych koszulkach wzbudziła moją właśnie większą sympatię dla tych czarnych i szybko doszedłem do wniosku, że to nieważna jest przynależność.
Mów ciszej to w Warszawie, bo to tak, wiesz. Tak. Tych zielonych jest trochę więcej.
Ja wiem, ale to właśnie nieważna dla mnie jest teraz przynależność klubowa, tylko na boisku ważne są jednak ludzkie zachowania, czy też właśnie jakieś takie sympatie i antypatie. To samo też sędziowałem na Legii mecz na zamknięcie po stadionu i tam grały legendy Legii, ludzie, którym ja naprawdę, no w których byłem wpatrzony. No i oni się tak nie potrafili zachować, że bardzo...
Niemożliwe, nie wierzę.
Te ideały niestety legły i już wtedy też się oduczyłem tych sympatii klubowych. Raczej mam sympatię do ludzi.
A czy jesteś w stanie oglądać jakiś mecz po prostu jako kibic? Nie mówię, że oglądasz się z perspektywy trybun, z perspektywy siedzenia przed telewizorem. Umiesz oglądać mecz i po prostu kibicować, czy tylko patrzysz już na to pod kątem skrzywienia zawodowego?
Niestety. Skrzywienie zawodowe, choroba zawodowa wyzbyła mnie emocji takich kibicowskich, stadionowych, które uwielbiam na nie patrzeć. Uwielbiam patrzeć, jak kibice się cieszą. Często sobie oglądam jakieś mecze Radże Casablanca, bo tam ci kibice wariują, albo lubię, jak kibice w ogóle fajnie reagują na naszych stadionach. Ale ja jak oglądam mecz nawet reprezentacji Polski, to gdzieś tam te emocje mam zawsze wycofane. Siedzimy, nie wiem, w gronie rodzinnym czy w gronie przyjaciół, oglądamy mecz, ktoś krzyczy karny, a ja ze spokojem zawsze patrzę, oczywiście dla Polski, a ja ze spokojem mówię, nie, to nie był karny, on tam przesymulował.
I jesteś wtedy zdrajcą narodu, przynajmniej zdrajcą rodziny czy też bliskich moich przyjaciół. Bardzo Ci dziękuję. Michał Obukowicz, przyjaciel kibiców, był gościem Kafe AZS.
Dziękuję, bardzo mi było miło.
Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku Kafe AZS. Cześć!
To jest Kafe AZS.